Wuchu na świat. Dziś Michał Pater, podróżnik, youtuber, autor kanału Autostopem na koniec świata. Jak to się stało, że zacząłeś właśnie w ten sposób realizować swoje pasje i opowiadać o nich poprzez kanał na YouTubie?
Zacznijmy od tego, że słowo youtuber trochę mnie mierzi.
Bo?
Ponieważ w internetach generalnie różne rzeczy sprzedają bardzo dobrze. Z reguły takie mniej wartościowe, więc...
To jak nazwać ten rodzaj?
Moi techniczni koledzy, którzy robią podobne rzeczy, mówią o tym podróżnik Menel. Bo śpi się na ulicach, spotyka się ludzi, imprezuje z nimi i wchodzi w ich kulturę, poznając w ten sposób. Jak to się zaczęło? Zaczynałem w harcerstwie autostopować... Potem poszedłem na studia, zaczęły się wyprawy po Europie i oczywiście końcówka tych przygód to miała być wyprawa do Rosji bez znajomości języka, bez niczego. Miałem wtedy stówkę w kieszeni. Ona trwała 2 miesiące ze spaniem w terenie, żarciem w terenie, bywaniem w gościach. Dotarłem do Władywostoku i wróciłem w roku 13, wiedząc, że okej, skończę studia, natomiast to nie będzie koniec, bo to jest zbyt piękne, więc lepiej żyć skromnie i z dnia na dzień. Ale podróżowanie zbyt wciągające w tym momencie, żeby przestać. Tym bardziej po byłym bloku wschodnim.
Czy ta stówka wystarczyła na całą tę wyprawę?
Tak, wróciłem chyba nawet z 4 albo z 5 stówkami, bo jeszcze...
Czyli w trakcie podróży udało się to pomnożyć.
Tak, zarobiłem na prelekcji, którą robiłem dla chłopaków w kompanii Złota, ale wszystko, co tam zarobiłem, to wydałem na pamiątki, które potem rozdałem wszystkim kolegom, znajomym, przyjaciołom, więc skończyło się na niczym tak naprawdę.
Twój kanał... To autostopem na koniec świata, czy to znaczy, że każda twoja podróż odbywa się właśnie autostopem?
Praktycznie tak. Wyjątkiem może być wyprawa po Ameryce. Tam wybrałem się samolotem, potem już stopowałem to ze względu na czas. Jak wiadomo, kiedy człowiek kończy studia i generalnie musi jakoś tam funkcjonować na rynku pracy, czy to jako pracownik, jako freelancer, czas jest cenny, a jak to stop... Tylko po to, żeby udowodnić, że się da, jest bez sensu, bo już wielokrotnie pokazywano, że da się jak to stopować przez oceany.
Pierwszą podróżą twoją autostopową była właśnie ta wyprawa na wschód, ta Rosja?
Pierwszą wielką.
Pierwszą taką długą.
Tak, mówię, Europa to wszystko tak jakby no, grzebać w kieszeni.
Czyli na początek warto wybrać coś krótszego?
Ale rzeczywiście, najlepiej jakieś kraje południowej Europy, gdzie są jeszcze w miarę normalniejsi ludzie, gdzie oni się nie boją wychodzić do innych, nie zamykają się, tym bardziej, że no, kryzys imigrancki bardzo mocno wpłynął na to, na jakość autostopowania po zachodzie, bo nie wiadomo, kto tam przy drodze stoi, prawda?
Co ci daje podróżowanie autostopem?
Spokój ducha, bo już kiedy człowiek poznaje samego siebie, docenia te wszystkie małe rzeczy w podróży, ponieważ śpiąc ileś tam miesięcy w terenie, ewentualnie w gościach, człowiek myśli sobie, że naprawdę niewiele potrzeba, żeby być szczęśliwym. I kiedy wraca po takiej wyprawie, to widzi tą naszą zachodnią dekadencję. Ja na przykład dzisiaj się budziłem w hotelowym pokoju, to było coś pięknego rzeczywiście, ale no umówmy się, życie to nie jest bajka i taki hotel, choć wszyscy tam są uprzejmi dla człowieka, to nie jest prawdziwe życie, to nie jest, wszystko jest odrealnione, a życie rozgrywa się gdzieś tutaj pomiędzy naszymi uszami, to jest to prawdziwe. I dlatego też dekadencja w tym rozumieniu jest uciążliwa, że człowiek nawet jak wróci do cywila po takiej podróży, to nie chce brać udziału w wyścigu szczurów, prześciganiu się, kto jest lepszy i tak dalej, kto więcej zarobi, tym bardziej, że tak naprawdę...
Nie o to chodzi.
Nie o to chodzi właśnie.
Autostop pomaga być bliżej ludzi?
Ależ oczywiście. To jeszcze zależy w jakich krajach, bo na przykład jak podróżowałem po Stanach Zjednoczonych, to ludzie myśleli, niektórzy, że ja w ogóle angielskiego nie znam, a to wynikało tylko i wyłącznie z tego, że był problem z interakcją z ludźmi, ponieważ amerykański small talk, czyli gadanie o niczym, jest czymś tak na porządku dziennym, że w ogóle nie pogadać z takimi ludźmi, tak? A gdzieś w krajach wschodnich z pierwszym lepszym kierowcą można o życiu pogadać i to bez otwierania flaszki.
Czyli to też ważne, gdzie wybieramy kierunek swojej podróży.
Tak, więc jeżeli podróżujemy antropologicznie, to podróżujemy w kraje, gdzie jest dziko, gdzie nie ma turystyki najlepiej, bo wtedy jeżeli wbijamy do jakiejś jurty na pustyni Gobi na przykład, bo żeśmy tam trafili, to jesteśmy atrakcją i automatycznie ci ludzie nie podchodzą do nas jak do chodzącego bankomatu, co jest przecież normą gdzieś tam w Azji Południowo-Wschodniej, gdzie jeszcze nie byłem, ale słyszałem o tym wielokrotnie, co jest normą na przykład w Uzbekistanie. Bardzo przykra perspektywa.
Twoja ostatnia podróż, Centralna Azja, 7 miesięcy. Skąd pomysł na tę wyprawę? Długo się trzeba było do niej przygotowywać? Czy takie decyzje o długich podróżach podejmujesz spontanicznie?
Miałem taki lekki kryzys życiowy po powrocie z Ameryki. Straciłem wiarę w ludzi, zwłaszcza po tym, jak miałem tam naprawdę bardzo ograniczony kontakt z ludźmi. Natomiast idea się pojawiła w bardzo prosty sposób. Musiałem się wyprowadzić, ponieważ trafiłem na jakiś takich współlokatorów, którym nie podobało się to, że wstaję o 7 rano i robię sobie tam swoje śniadanie i wracam do pracy. I pewien człowiek poprosił mnie, żebym się wyprowadził, gdyż prowadzę zbyt dynamiczny tryb życia. Nie wiem, czy to brzmi kuriozalnie, ale to jest prawda. Więc stwierdziłem, że ja się może na Syberię wyprowadzę, co ja sobie będę w styczniu szukał jakiejś chaty. No i wyjechałem. A w Polsce było wtedy już na początku lutego około plus 10, we Wrocławiu jeden dzień było nawet plus 15. Myślę sobie, kurde, to nie będzie tak źle. No i pod minus 30 się potem okazało, dochodziło w Kazachstanie, a ja na ziemi, na glebie. To potem wszyscy wydzwaniali, pisali z samego rana znajomi, czy ja żyję, czy nie zamarzłem. To był taki bardzo newralgiczny okres tej wyprawy, naprawdę.
Czyli z Wrocławia najpierw gdzie? Gdzie się rozpoczęła ta wyprawa?
W kierunku Ukrainy, następnie Moskwy, północnego Kazachstanu. Potem wjechałem na Syberię w okolicach Nowosybirska, Irkuck, kraj zabajkalski. Tam moje losy spotkały się ze swoim moim kolegą po fachu, kapitanem Przebindą, który zdobywał szczyty gór omskich w Jakucji swoim kolegom. No i później wracał autem do Polski. Spotkaliśmy się na Zabajkalu i utopiliśmy to auto w rzece. I to jest już drugie auto, które utopiłem na Syberii. Jest jeszcze historia trzeciego auta. Trzecie auto zostało na Syberii kupione i przyjechało do Polski. W ogóle stoi pod radiem tam ta czerwona Łada. Także takie przygody. Następnie skierowałem się w stronę Mongolii, żeby zabłądzić na pustyni Gobi.
Skoro rozpoczynamy podróż na Ukrainie, gdzie się zatrzymałeś?
Kijowie na chwilkę. No a następnie w kierunku Rosji. Smoleńska, Katynia. Ja jestem historykiem z wykształcenia patentowanym, więc poopowiadałem o takich rzeczach jak Operacja Polska, czyli czystki na ludności polskiej w Związku Sowieckim tam w okolicach Dołbysza, o Bykowni. Oczywiście do Katynia, w którym Rosjanie systematycznie z roku na rok zamazują przeszłość, bo z memoriału polskiego zbudowanego przez Polaków zrobił się memoriał polsko-rosyjski, bo przecież tam też Ruscy leżą. Następnie zrobiono memoriał wielkiej czystki. Teraz ten polski memoriał katyński ginie w tym wszystkim. To jest taka bardzo niewdzięczna mentalność imperialna pod tytułem, kiedy się z tymi ludźmi rozmawia. A ilu tych waszych tam zginęło? No to mówię, tam w tym miejscu akurat leży 4000 coś tam. Mówię, a naszych to tyle milionów. Raz w ogóle miałem taką sytuację, że spotkałem kierowcę, który był z wioski pod Katyniem, 3 kilometry. Jechałem z nim chyba 4 czy 5 godzin, strasznie tam na władzę, na politykę narzekał. I w pewnym momencie wyleciałem z tej ciężarówki, bo kazał mi się przyznać do tego, że to Niemcy. To Niemcy, Niemcy, tam jest taki sznurek do snopowiązałki, który w Związku Sowieckim nigdy był w stanie wytworzyć. Mówię, co? Wy czołgi mieliście? Mieliście milion spadochroniarzy, mieliście największą fabrykę samolotów nad Amurem, mieliście pierwsi wojska powietrzno-desantowa, sznurka do snopowiązałki, nie potrafiliście wy ten, a tam pod Twerem, przecież tam też jest nasi leżą, przecież tam Niemców nigdy nie było. I on mówi do mnie, a paszoł ty.
Tak zdenerwował
daje,
się.
Tak daje paszoł. On zatrzymał ciężarówkę w stepie, tam było chyba wtedy minus 22, ja wyskoczyłem o 22 czy 3, no i szukamy spania. I się taki, nie wiem, czy Anton, czy Wania, czy coś, gość trafia, od kuda ty, z Polski. Dawaj, przyjął Polaka w gości.
Czy to, ile czasu spędzasz w miejscu, do którego docierasz, zależy od ciebie, czy od tego, jak masz zaplanowaną dalej podróż, czy jak szybko zatrzyma się kolejny kierowca?
To jest bardzo spontaniczne i wynika tylko i wyłącznie z tego, że w podróży nie mamy poczucia czasu. Zapominam, jaki jest dzień, tygodnie, miesiąca. Co się chce, się robi. To nie jest wycieczka. Chociaż ostatnio w Tadżykistanie spędziłem 40 kilka dni, ponieważ czekałem na wizę do Federacji Rosyjskiej, żeby zrobić Kaukaz rosyjski. I nie dostałem. W końcu konsul powiedział, że Polacy nie dostają wizy, ponieważ im się łatwiej dostaje wizę niemiecką niż polską, więc oni nam nie dadzą. I zrobiliśmy z koleją kilka kółek po Tadżykistanie w oczekiwaniu na tą wizę. To była przymusowa obecność tamże. Najgościnniejsza kraina, w której byłem, w Pamirze, czyli w górskim Badachszanie, tam gdzie jest korytarz wahański, tam gdzie granica z Afganem, na 10 dni. 8 w gościach, ale 9 zaproszenie w gości już odmówiliśmy z kolegą, bo byliśmy już rozbici. A mówię z kolegą dlatego, bo poznałem na tej wyprawie Mańka. Maniek generalnie skończył studia, nie odebrał dyplomu, ale kojarzył moją działalność, kojarzył działalność innych podróżników i stwierdził, że jedzie na wyprawę dookoła świata. 4 lata i 10 dni. Wrócił 2 tygodnie temu.
Maniek Polak.
Tak, tak. Gość z Podolkusza.
Ile czasu spędziłeś na Ukrainie?
Z tydzień może.
Po Ukrainie Moskwa.
Tak. To zajęło kilka dni. Oczywiście też musiałem spać w terenie, co było dość wyjmujące. Tym bardziej, że długość dnia była największym problemem. Też trzeba
szybko zapadał zmierzch.
Bardzo. I bardzo szybko robiło się zimno. I w pewnym momencie wytworzyła się u mnie coś w rodzaju takiej nerwicy. Bo jak zapadał zmierzch, słońce chyliło się za horyzontem, robiło się ciemno. I ja nagle wiedziałem, że zaraz będzie naprawdę ciężko. Wiaterek przychodził nagle tuż po zachodzie słońca. Parę razy prawie zamarzłem, więc powiedzmy, że udawało się przeżyć. Miałem też gitarę z sobą, a gitara się przydawała momentami przy tych zaspach, bo po prostu pchałem ją przed sobą i się opierałem, żeby się nie zapadać, bo najgorsze jest to, że pod koniec zimy ten śnieg, w którym nocujemy, on jest na wierzchu zmarznięty, a pod spodem jest mąka, więc żeby zrobić ognisko, to się budowało platformy, ona się tam pół metra, metr w głąb wtapiała w to wszystko. To bardzo czasochłonne było, ale fajne. No i udało się też zaliczyć kąpiel w Czeremlu w Bajkale i przejść fragment Bajkału w poprzek. Bo był zamarznięty na skróty. Mongolia to jest bardzo ciekawa kraina. Mówią, że najbliższa stolica świata to jest właśnie Ulan Bator. Rzeczywiście nie jest najładniejsza i to w ogóle to jest takie miasto z wysypką, bo wokół niego są takie dziwne kropeczki. Te kropeczki są jurty, bo generalnie są dwa typy jurt. Znaczy, ja bym to tak nazwał. Jurty typu miejskiego i jurty typu wiejskiego. W tych miejskich mamy dostęp do prądu. To bardzo wiele zmienia, ponieważ w jurcie miejskiej możemy mieć pralkę, lodówkę, kuchenkę, a wszystko dzięki temu, że mamy prąd. W jurtach typu gdzieś tam wiejskiego na prowincji to już nie jest takie proste, bo tam ludzie mają studnie wykopane przez państwo, do których mają kłódki co jakiś tam czas, nabierają sobie tą wodę, jadą do jurty. I czym się to różni? No na przykład nie pali się drewnem czy jakimś tam węglem, który jest w mieście łatwiej dostępny, a pali się już odchodami zwierząt, więc mamy troszeczkę na podpałkę drewienka albo jakieś trawki czy coś i naturalny ekogroszek, czyli bobki kozie. W tym przypadku dostęp do prądu polega na tym, że z reguły jest panel słoneczny podłączony do akumulatora. Akumulator zasila z reguły jedną lampkę w środku i telewizor. Ja sam się zdziwiłem, bo pewien Mongo mnie zaprosił w gości, potem mnie wywiózł na środek pustyni Gobi, nie wiem dlaczego, i zostałem tam sam. I miałem internet LTE, więc pomyślałem sobie, o, zrobię transmisję, że się zgubiłem. Także poziom globalizacji, jak widzisz, jest ogromny. Kto by pomyślał, że coś takiego będzie jeszcze kilka lat temu, jak chodziłem z kijkiem, coś tam nagrywałem, to wszyscy myśleli, że to jest wędka. Dzisiaj już Ruscy wiedzą, że to jest selfie pałka. Dzisiaj kierowca, który łapie mi na sofa, potrafi wejść na Instagrama, który podobno docelowo był narzędziem komunikującym modelki z fotografami, robić transmisję live, że złapał Polaka i Polak się tam przygrywa brzdękowi na gitarze.
Takie przygody zdarzają się tylko podczas podróży autostopem. Na tej pustyni Gobi to oczywiście była pewna kreowana fikcja, że się zgubiłeś.
W pewien sposób tak, ponieważ wiedziałem, w którym kierunku iść. I mogłem napisać do znajomych i wysłać lokalizację, w ogóle niesamowite, nie? Wysłać lokalizację, bo gdzieś tam jakieś maszty stały i było 80 kilometrów niczego, więc te fale się nie rozbijały. Więc ja mogłem sobie zrobić normalnie transmisję z pustyni Gobi, zapytać się znajomych, gdzie jest jakiś shooter i powiedzieli mi, jaki jest azymut. No doszedłem 30 kilometrów i doszedłem do jakiegoś shooteru, a potem trzeba było pokonać kolejne 300. Ale na szczęście jacyś pograniczycy wracali ze służby i mnie zgarnęli. Jedyne auto w okolicy.
Przy takim szczęścia. Myśleniu o przetrwaniu jednak, bo musisz gdzieś dojść, żeby przeżyć, to masz szansę na to, by zachwycić się też tym pejzażem, który jest dookoła ciebie, by zachwycić się urokami miejsca, w którym się znalazłeś, a pewnie niewielu miało to szczęście i tę przyjemność, by być na pustyni Gobi.
Coś w tym jest, znaczy to jest na pewno bardzo prawdziwe stwierdzenie, ale przy tak patologicznym podejściu do podróżowania pod tytułem rzuć mi wszystko, jedźmy na 7 miesięcy, miało być rok, człowiek nie docenia tego. Jest to na tyle oczywiste, ponieważ może sobie na to pozwolić, ale cena jest za to ogromna, ponieważ nie ma niczego. Jest de facto bezdomny, tak? No ja zacząłem okres bezdomności 30 stycznia, zakończyłem go 30 września, to teraz mam gdzie mieszkać, ale już myślę o kolejnej wyprawie, żeby to wszystko rzucić. A jedyne, co mnie w tym momencie trzyma, to auto, więc muszę znowu do kolegi pojechać, znowu je gdzieś tam zostawić i dać mu na przegląd i na ocenę.
Dobrze, więc żeby się nacieszyć tym, co zobaczyłeś i czego doświadczyłeś, chcesz powiedzieć, że musisz wrócić, no na przykład, do swoich filmów na kanale Autostopem na koniec świata?
Nie, wystarczy przyjazd do Polski, już człowiek docenia to, że jednak fajnie jest nie myśleć o tym, że coś trzeba, że człowiek nic nie musi. To jest piękne. Oczywiście cena za to ogromna, ponieważ jest coś takiego w ekonomii, co się nazywa koszt alternatywny, czyli koszt utraconych możliwości. I te utracone możliwości związane z podróżowaniem są ogromne, bo przecież podczas mojej nieobecności chyba się czwórka dzieci urodziła, z dwa śluby były u znajomych. Człowiek wraca i nagle się okazuje, że nawet nie bardzo się tylko odezwać, bo ludzie są w innym etapie swojego życia. Trzeba sobie zadać pytanie, co dalej.
Ale dokonujesz tego wyboru świadomie.
Oczywiście. Ja bardzo tego słowa nie lubię. Influencer, tfu. I nigdy się nie czułem do takiej roli, ale przez to, że gdzieś tam się ludzie kierują i wzorują, de facto brzydząc się tym słowem, robię takie rzeczy. Nikt jeszcze nigdy nie napisał scenariusza żywota przeciętnego influencera w jakiejś tam danej branży, bo przecież coś takiego się narodziło kilka lat temu tak naprawdę. A my sobie zdajemy z tego sprawę od ilu? Od roku, dwóch? Więc nie wiadomo, jak się kończy życie takiego człowieka. Nie zna się przyszłości.
Z pustyni Gobi dokąd?
Udajemy się do Chin, prowincja bodajże Xinjiang. Najgorsza prowincja w Chinach to jest generalnie ziemia Ujgurów okupowana przez Chińczyków, tak samo jak Tybet okupowany przez Chińczyków. Tam podobno 10, nawet do 30% ludności siedzi w obozach. Udało mi się nawet wykryć, że mi zainstalowano na telefonie aplikację szpiegującą na granicy, bo jakiś baran nie usunął instalki. Potem przesłałem we właściwe miejsce tą aplikację, bo wiedziałem gdzie, a później The Guardian dwa miesiące później zauważył, że Chińczycy instalują aplikacje szpiegowskie. No wow, eureka. Bardzo trudny rejon do podróżowania autostopem, tym bardziej, że ludzie się boją brać takich przejezdnych, bo nie wiadomo, kto to może być. Tym bardziej Ujgurzy. Oni tam mają naprawdę ciężko. Ci kumple z autostopem dookoła świata, oni się przez couchsurfing umawiali na spanie, ale odwdzięczali się tym, że gotowali, pomagali i tak dalej. I mimo, że nie zdradzali, dokąd jadą, to gość, do którego jechali, miał jasną chatę służb. Bardzo ciężki rejon do stopowania, ale da się to przeżyć. Następnie lądujemy w Kazachstanie, gdzie spotykam chłopaków z autostopem dookoła świata, ponieważ nasi wspólni tam obserwatorzy nas spiknęli. Piszemy, że gdzie wy jesteście? Tutaj, to 3000 kilometrów, to rzut baretem, to się widzimy za 2 tygodnie. Następnie jeden z tych dwóch chłopaków pojechał do Polski, bo miał wesele siostry. Drugi pojechał do Kirgistanu, a ja potem się z tym drugim spotkałem właśnie nad jeziorem Issyk-Kul w Kirgistanie i nie wiedziałem, że czeka nas niesamowite 2 miesiące przygody w centralnej Azji, w jednym z najbardziej gościnnych krajach, w których byłem. Zaczęliśmy od Biszkeku, czyli od stolicy Kirgistanu. Bardzo przyjemna kraina z tego względu, że ludzie niezwykle gościnni i tanio. Potrafiliśmy gotować za 5 zł obiad na 4 chłopa na cały dzień. I tak powolutku zmierzaliśmy w kierunku Tadżykistanu. Jeszcze po drodze trafiliśmy na polskich weterynarzy. Następnie uderzyliśmy z Mańkiem w kierunku Pamiru, z czego przed tym Pamirem najzabawniejszym fragmentem wyprawy było oczywiście jeżdżenie na pace przez 2 tygodnie. W ekipie 4-osobowej, bo w sumie nas było 4 Polaków, grali na gitarze, na tej pace. Tak sobie po prostu łapaliśmy, żeby był klimat, żeby wszyscy pojechali. Coś naprawdę wspaniałego. Dwóch chłopaków pojechało dalej w kierunku Wietnamu. Ja z tym swoim kompanem podróży, poznanym tamże, uderzyłem na Tadżykistan, na Pamir. Tam już się zaczyna trochę dziczyzna. Przełęcze po 4800 metrów. I najgorsze było to, że mieliśmy jedzenie na 3 dni, a przed nami było 10 dni podróży do najbliższego bodajże bankomatu. Ale ludzie byli tak gościnni i uprzejmi, że nie pozwolili nam zginąć, choć naprawdę sami bardzo biednie żyli. Trochę chleba, trochę cebuli, przegościnna kraina. W ogóle podobno w korytarzu wahańskim tam w Pamirze żyją potomkowie Aleksandra Macedońskiego. Przy korytarzu wahańskim, tam przy granicy afgańskiej było o tyle śmiesznie, że po stronie tadżyckiej była droga szutrowa, bardzo złej jakości, a po stronie afgańskiej ścieżka. Więc po jednej stronie jechało kilkanaście samochodów dziennie, a po drugiej stronie sobie osiołki biegały. No i oczywiście nie omieszkaliśmy polatać sobie dronem do Afganistanu. Czemu nie? Bo kto nam zabroni? Najgorsze było to, że nie udało się tam wbić teraz, ponieważ jak się zrobiło ciepło, to talibowie wyszli z chat, poszli w góry, zaczęli strzelać przez granicę, no i zrobiło się problematycznie. I próbowaliśmy dostać się z Tadżykistanu przez Kazachstan w kierunku Rosji. Ale tu się zaczęły jazdy z ambasadą rosyjską, która zwodziła nas przez 4 tygodnie.
I gdzie stamtąd trafiliście?
Musieliśmy się rozejść, ponieważ Maniak miał taki plan, żeby zrobić wyprawę dookoła świata na stopa całościowo, więc on powiedział, że on leci w kierunku Turkmenistanu, Iranu przez Morze Kaspijskie naokoło, A ja już wtedy miałem po jakieś prelekcje poumawiane, więc nasze drogi się rozeszły po 2 miesiącach. Ja trafiłem do Uzbekistanu. W ogóle to jest czysty skansen po Związku Sowieckim. Tam niczego nie ma tak naprawdę. Okej, jest Buchara, jest Samarkanda, Taszkent, są te ładne meczety, ale wokół tego jest po prostu skansen ze Związku Sowieckiego. I dlatego warto tam pojechać, naprawdę. Zwłaszcza po nowym roku, kiedy się te przepisy meldunkowe pozmieniają. Skansen niesamowity.
Uzbekistan to było ostatnie miejsce na trasie tej 7-miesięcznej wyprawy?
Nie, bo jeszcze uderzyłem na Kazachstan i ruszyłem w kierunku Morza Kaspijskiego, skąd promem cargo udało się dostać do Azerbejdżanu. Tam nie ma nic ciekawego za bardzo w tym Azerbejdżanie. Armenia i Górski Karabach. To są fajne krainy, tam niezwykle gościnni ludzie, może nie tak bardzo jak w Pamirze. Ja tam na tydzień byłem 5 razy w gościach. I co? Trochę pozwiedzałem, pojeździłem stopem oraz zawitałem do nieistniejącej krainy pod tytułem Górski Karabach. Państwo, którego absolutnie nikt nie uznaje, to jest państwo de facto ormiańskie, które powstało właśnie na granicy z Azerbejdżanem i to wynikało z tego tytułu, że Stalin w roku 1923 oddał te terytorie etnicznie ormiańskie Azerom. No i jak Związek Sowiecki się rozpadał, no to zaczęły się czystki etniczne. Tam jest cały czas gorąca granica. Ostatnia wojna w Górskim Karabachu miała miejsce w roku 2016 i trwała 4 dni. No z Karabachu to już prosto. Armenia, Gruzja, Turcja i do domu.
Kiedy jesteś na swojej wyprawie autostopowej, to co jest dla ciebie najważniejsze?
Święty spokój, to co zawsze. Największą wartością, którą człowiek odkrywa, kiedy tak podróżuje, kiedy wykonuje wolne zawody, święty spokój, bo to pozwala po prostu cieszyć się życiem. Bo może się cieszyć życiem pod tytułem mam nowe auto albo nową chatę, ale potem myślisz sobie, że robota, kredyt i jakieś tam zobowiązania. A cieszenie się z życia i święty spokój za darmo pod tytułem cieszę się, bo się cieszę i nie muszę mieć do tego jakichś tam materialnych dowodów. No to jest czymś fajniejszym, bo po prostu jest człowiek zdrowszy.
Gdybyś miał stworzyć taką listę miejsc najpiękniejszych, które zobaczyłeś podczas tej wyprawy.
Jezioro Iskander Kul w Tadżykistanie, gdzie naczelnik Emom Ali Rahmon ma swoje 2 rezydencje. To na pewno. Korytarz Wahański, czyli granice między Tadżykistanem i Afganistanem. To jest bardzo dziko. Wysokie góry, po kilometr ponad, takie ściany wokół nas. Rwący potoczek, ścieżka po jednej stronie szuter, po drugiej stronie ścieżka afgańska. Coś pięknego. Myślę, że też Bajkał. Trochę no już skomercjalizowany, ale jednak ma wyjątkowy w swoim rodzaju w skali światowej, bez wątpienia. Zwłaszcza zamarznięty, kiedy człowiek sobie idzie, pod spodem ma tam kilkaset metrów wody, nie? I myśli sobie, o, fajnie, nie? Zamarzło. Górski Karabach też jest piękny, bo jest dziki, są góry i nie ma tam dużo ludzi z zachodu. Praktycznie nie ma, bo wszyscy mówią, po co tu przyjechałeś? Już niczego nie ma. Właśnie mówię, o to chodzi, tu niczego nie ma. Ale jest ładnie, są górki, wy sobie żyjecie, są te wioski.
Mieszkańcy Centralnej Azji zaskoczeni są wizytami takich turystów jak ty?
Zdecydowanie, aczkolwiek w niektórych krajach coraz mniej, bo na przykład w Kazachstanie ludzie już wiedzą, co to jest autostop. Gdzie lat temu 4 miałem z tym problem, żeby im wyjaśnić, o co chodzi i żeby zawsze jechać za darmo. Już często było tak, że musiałem wysiadać. Ale tam bliżej Tadżykistanu czy Uzbekistanu to człowiek z zachodu, to jest naprawdę nowość. I oni są ci ciekawi, ale po co, jak? No najgorsze jest to, że oni nie rozumieją tego, że podróżowanie się różni od turystyki dość znacząco, ponieważ podróżowanie głównie chodzi o ludzi, o odkrywanie tego wszystkiego. Jakieś takie doświadczenia antropologiczno-socjologiczne tego typu, a nie o to, żeby przyjechać, zrobić fotkę, czy tam. Tutaj jeźdź, tu jest jakiś tam mecz, coś, tam wszyscy jeżdżą. Wolę u ciebie na chacie posiedzieć, popracować, pomóc ci czymś, bo to jest dla mnie dużo ciekawsze niż mecze, gdzie wszyscy jeżdżą i robią sobie fotki.
I to też zaskakuje.
Mhm. Tak, zdecydowanie to zaskakuje. Tym bardziej, że dla nich podróżowanie to jest pojechać, polecieć gdzieś, wynająć hotel czy coś. I my też kiedyś tylko tak odpoczywaliśmy. W czasach, kiedy ja byłem bardzo młody, to kto podróżował? Wojciech Cejrowski podróżował, Halik już chyba wtedy nie żył. Mało było, teraz jest to dużo prostsze i ludzie rozumieją tą ideę.
Czy podróżując niskobudżetowo, starasz się próbować lokalnej kuchni?
Tak, absolutnie. Jeszcze pytanie, w jaki sposób ta kuchnia ma wyglądać, bo można pójść do knajpki coś zjeść, natomiast ciekawie jest, jak się je w gościach, bo nie wiem, w Mongolii jedzenie generalnie nie jest jakieś specjalnie fajne. Jest dużo przesolonych potraw. Nie wiem, może im po prostu brakuje soli. I jeżeli mam jakieś dania takie typowo mongolskie gdzieś tam w kuchni serwowane takiej domowej, to jest coś innego niż w knajpie. Tym bardziej co innego jest w Ulaanbaatar, a co innego na prowincji, bo w Ulaanbaatar możemy sobie wszystko zamówić. A na prowincji zobaczymy, że to jednak będzie jakaś tam lepioszka, że to jednak będzie mięso gotowane bez niczego. W bulionie z posocza, tak? Czyli z tego, co tam się ugotuje samo. Zachowanie tak pierwotne się udało mi zaobserwować, jak gość, który nie tylko obgryza kość i ją wydłubuje, ale łamie i szpik dostaje z środka. Najgorzej było w Mongolii przełknąć koński łeb i herbatkę z fukatką z wielbłąda, bo oni tam piją soloną herbatę. Jak to zobaczyłem po raz pierwszy, myślałem sobie, że sobie ze mnie żartują. Solona herbata, no jak? A jednak, ale jest coś jeszcze gorszego. Solona herbata, taka lura, bo ona z reguły jest słaba. Do tego dolewają mleko wielbłąda. No ja sobie to piję, no to jest takie średnio smaczne, no ale gościna to gościna, prawda? I nagle na coś napotykam. A tam mięso. Ale to i mięso, i żyłki, i kawałek kostki, i chrząstka. Bo to wszystko jest do zjedzenia. Przecież umówmy się, dzisiaj możemy sobie te kawałki tłuszczyku coś obkrajać, bo nas na to stać. Ale kiedyś, jak nasze babcie gotowały, to przecież to, że ona robiła dziurkę w ziemniakach i nalewała tłuszczyku, to wynikało z tego, że kiedyś sztuką było po wojnie zrobić tak, żeby ugotować coś z niczego. Tam żyją ludzie w mentalności, w której po prostu muszą zjeść tak, żeby się najeść.
A najsmaczniejsza potrawa?
Ja uwielbiam solankę. Chodzi za mną zawsze.
Solianka.
Najlepsza w Rosji.
Czy podróżując przez 7 miesięcy, to filmy, które pojawiają się na twoim kanale Autostopem na koniec świata, one trafiają regularnie? Tworzysz je w trakcie podróży i zamieszczasz w internecie? Czy wtedy tylko rejestrujesz, a uzupełniasz
zawsze
po powrocie?
Zawsze przywożę. Teraz przywiozłem 4 dyski twarde. Każdy po 1 terabajt. Dopiero zaczynamy publikację tego wszystkiego. A jeszcze ciągnie się moja wyprawa amerykańska sprzed roku. Jeszcze nie jest skończona. No w sumie, czy to źle? Na upartego mógłbym przez dłuższy czas nic nie robić, ale po co?
Z jaką regularnością pojawiają się kolejne pisy?
Co tydzień.
Czemu warto tak żyć, by realizować swoje marzenia?
Po to, żeby jakkolwiek to życie przeżyć. Jakkolwiek coś z niego mieć. Ryzyko jest zawsze ogromne. Ale nie ma pretensji, bo często jest tak, że ludzie mówią, mam takiego szefa złego, mam to, tamto, siam to. Nie, sam sobie na to pozwoliłeś. Ludzie po prostu są zawsze za swoje życie odpowiedzialni, ale oddają panowanie nad nim. Więc wszyscy wolni, ludzie z wolnych zawodów, freelancerzy, moi znajomi, koledzy, podróżnicy i tak dalej, mają to do siebie, że biorą odpowiedzialność za swoje życie w pełni. Bo często jest tak, że ludzie tego nie biorą, chociaż i tak za to odpowiadają, tak? Więc dlatego warto robić takie rzeczy, ryzykować, żeby czuć, że się żyje.
Już masz plany kolejnej podróży? Czy one rodzą się stopniowo, spontanicznie?
Tak, plany już są na cały rok. Znowu dzikie kraje pod tytułem jakieś Donbasy, Kaszmiry, pogranicza Butanu. Takie rejony naprawdę, które nie są turystyczne, które nie są zbadane, gdzieś, gdzie teoretycznie wolno wchodzić, a jednak się wchodzi. To jest ciekawe po prostu.
Wolisz podróżować samotnie?
Samotnie zdecydowanie. Można podróżować z kimś, ale to naprawdę, to musi być człowiek autonomiczny jako podróżnik, że jak coś się nie podoba, to każdy idzie w swoją stronę i nie ma pretensji, że ty mnie zostawiłeś albo coś. I w związkach i w podróżowaniu najlepsze tego typu teamy tworzą ludzie, którzy są autonomiczni sami z sobą i działając razem, tworzą wartość dodaną, czyli synergię, gdzie nawzajem się wspierają.
Taka wyprawa, o której marzysz?
Będzie realizowana właśnie wzdłuż Himalajów, po tych dzikich rejonach pogranicza właśnie Nepalu, Indii, Bangladeszu.
Trzymamy kciuki za sukces tej wyprawy. Pięknie dziękuję za spotkanie. Gościem Ucha na Świat był Michał Pater, podróżnik, autor kanału Autostopem na koniec świata. Możemy tam zaglądać.
To jest.
Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.